Pisma i znaki. Pisma i znaki. Niewielka wyspa Patmos fascynuje badaczy, pielgrzymów i turystów. Nazywana jest Wyspą Siedmiu Wzgórz albo Jerozolimą Morza Egejskiego. W Biblii nazwa Patmos pojawia się tylko raz, w Księdze Apokalipsy. O historii, apokryfach i przekazach na temat niezwykłego miejsca będziemy dziś rozmawiać z księdzem Adamem Kubisiem, biblistą, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Alicja Karłowska, dobry wieczór. Zapraszam do słuchania. Naszym gościem jest ksiądz profesor Adam Kubiś, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będziemy dzisiaj mówić o greckiej wyspie Patmos. Pewnie wiele osób pierwszy raz słyszy nazwę tej wysepki. Dlaczego jest tak istotna w historii chrześcijaństwa?
Grecja nazywana jest krajem tysiąca wysp. Pośród tych, prawda, 2000 wysp należą do współczesnego państwa greckiego. Tak naprawdę, gdyby jeszcze liczyć wszystko, co wyrasta ponad taflę wody, to jest tego ponad 6000. Pośród nich jest wyspa Patmos, wyspa, na której miało miejsce ostatnie objawienie historyczne Boga, czyli wejście jakby Boga w historię człowieka. Na tej wyspie miał przybywać apostoł Jan i tam miał mieć objawienia, czyli wizję. Jest specjalnie zachowana grota miejscowi. Chrześcijanie, mieszkańcy tej wyspy wskazywali ją już od wieków. Te objawienia stały się podstawą do spisania ostatniej księgi Nowego Testamentu, czyli księgi Apokalipsy. Czyli bardzo często nazywa się tę wyspę Patmos wyspą Apokalipsy. Więc z tego powodu jest dość szczególna. Ogólnie też patrząc na historię Grecji, to w tej małej wysepce można powiedzieć skupia się jak w soczewce cała burzliwa historia Grecji tak naprawdę. Bo jej mityczne początki sięgają interwencji bogini Artemidy u samego Zeusa, który na jej prośbę wydobył tę wyspę z dna morza. Rzeczywiście starożytni Grecy uważali, że to jest miejsce kultu Artemidy. Tak było takie jedno miejsce Delos pod Atenami, powiedzmy w tej Grecji zachodniej, tak też w Grecji wschodniej to była właśnie wyspa Patmos. Więc było to takie miejsce, można powiedzieć, ważne, pielgrzymkowe, w takim, używając pojęcia współczesnego pielgrzymkowe, ale miejsce, gdzie rzeczywiście przebywali starożytni Grecy, żeby czcić Artemidę. Tak naprawdę wyspa powstała przez erupcję wulkaniczną i rzeczywiście dosłownie wyłaniając się spod powierzchni morza, jest mnóstwo skał bazaltowych, są nawet miejsca, jest taki jeden półwysep, gdzie wciąż wydobywają się różne gazy, jest tam dość rzeczywiście niebezpiecznie. Ludzie zamieszkali na tej wyspie ponad 2000 lat temu, właściwie 2000 lat przed Chrystusem, czyli obecność ludzi to jest jakieś 4000 lat po dziś dzień. No i najważniejszy to jest ten moment, prawda, koniec pierwszego wieku, kiedy Jan Apostoł postawił na tej wyspie swoje stopy i dzieje tej wyspy od tego momentu już zostały związane z jego osobą. I dlatego ta wyspa zajęła takie ważne miejsce na duchowej mapie chrześcijaństwa, stając się istotną częścią takiej geografii zbawienia. I nazywana jest Jerozolimą Morza Egejskiego, Wyspą Świętą. Parlament grecki, co jest ciekawe, nadał tej wyspie specjalny status, podobny do statusu półwyspu Athos, czyli tej Republiki Mnichów. Po dziś dzień nie ma na tej wyspie lotniska, dlatego żeby nie wzmacniać tego ruchu turystycznego, ale jest to takie miejsce święte z potężnym klasztorem Jana Teologa, który góruje nad całą wyspą, który ma ponad 1000 lat. Miejsce, gdzie znajduje się też wydział teologiczny, słynna Patmiada, gdzie się przybywa, żeby studiować teologię, ale też żeby zasięgnąć jakieś rady duchowe i pomodlić się, oddać się medytacji, kontemplacji i też się wyspowiadać. Ciekawe, że praktycznie jedna część wyspy jest cała zalesiona. Mówi się, że końcem XIX wieku, początkiem XX był tam mnich, który za pokutę zadawał zasadzenie drzewa. Stąd też ten potężny, pięknie szumiący las. Od VI wieku do końca XI wieku po Chrystusie wyspa pozostawała prawie lub zupełnie bezludna za sprawą ciągłych, łupieszczych rajdów piratów. Życie powróciło na wyspę w roku 1088 za sprawą fundacji klasztoru, który był dedykowany właśnie Janowi Apostołowi, autorowi czwartej Ewangelii i Księgi Apokalipsy. I tak jak wspomniałem, od tego momentu do dziś historia wyspy związana jest ściśle z losami wspólnoty mnichów, którzy byli jedynymi właścicielami wyspy aż do roku 1720. Wtedy nastąpiło takie ciekawe wydarzenie podziału wyspy na część, którą zachowali dla siebie mnisi i część, którą zajmowali, stali się właścicielami mieszkańcy wyspy, inni niż mnisi. No obecnie ta własność mnichów jest jeszcze bardziej, powiedzmy, okrojona. Cesarz, który w 1088 roku świętemu Chrystodulosowi, czyli po grecku jego imię znaczyło niewolnik Chrystusa, ofiarował wyspę Patmos, ofiarował ją razem z tym archipelagiem wysp przylegających do Patmos. Więc mnisi byli posiadaczami dość dużych majątności, nawet posiadali gaje oliwne na wyspie Kreta. Przybyły na wyspę w 1896 roku, więc pod koniec XIX wieku, amerykański podróżnik William Edgar Gale, stojąc na 7 górskich szczytach wyspy, twierdzi, że zobaczył 364 kościoły. 7 szczytów wzgórz oczywiście nawiązuje do Rzymu starożytnego zbudowanego na 7 wzgórzach, a te 364 mogłoby już prawie być liczbą dni w roku. Rzeczywiście to jest też związane, taka niesamowita liczba kapliczek, bo tutaj słowo kościół jest pewnym nadużyciem. Małe kapliczki, w których się mieści może jedna, dwie osoby. Było związane z prawem nowo powstającego państwa greckiego. W XIX wieku to państwo, jak wiemy, się odrodziło po 400 latach niewoli tureckiej. I wtedy parlament grecki zdecydował, że skoro przez 400 lat nie wolno było budować kościołów, bo władze tureckie zabraniały tego, to teraz ktokolwiek wybuduje ten kościół, będzie zwolniony z podatku. Bardzo często właśnie te kościoły powstawały na każdej właściwie posesji, aby w ten sposób sobie zagwarantować prawo do zwolnienia z podatku.
Rzeczywiście większość tych kapliczek przetrwała do dzisiaj?
Tak, kapliczki stoją sobie do dzisiaj. To strategiczne położenie Patmos w bliskiej odległości od wybrzeży Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, bo to jest rzeczywiście niewiele, sprawiło, że wyspa była świadkiem krwawej rywalizacji o władzę w basenie Morza Egejskiego pomiędzy Cesarstwem Bizantyjskim z Konstantynopola, Normanami z Italii, Wenecjanami, później Joannitami, którzy byli na wyspie Rodos. Pamiętajmy, że Patmos to jest archipelag Dodekanezu, czyli 12 wysp, którymi tak naprawdę w pewnym momencie zarządzali Joannici z Jerozolimy, zakon krzyżowców, zakon rycerski. Później także tutaj wpływy swoje mieli wygnani z Hiszpanii Saraceni, osiedlili się na Krecie. Wpływ potężny na te wyspy mieli także pospolici piraci. W czasach rewolucji greckiej, w latach 20. XIX wieku, tej rewolucji niepodległościowej, kiedy Grecy chcieli się wyzwolić z panowania tureckiego, wyspa jako druga przystąpiła do walki z Turkami. Później przyszedł jeszcze taki dosyć niechlubny okres okupacji włoskiej, dlatego że Włosi, to jest początek XX wieku, chcieli zmusić właściwie tych mieszkańców do dekanezu, bo oni zarządzali całym tym archipelagiem, do nauki języka włoskiego, do takiego troszeczkę, można powiedzieć, kulturkampfu, czy takiego wynaradawiania Greków i przyjmowania kultury włoskiej. Także Włosi są tam rzeczywiście źle wspominani. Ostatecznie Patmos zostaje przyłączone do terytorium niepodległej Grecji dopiero po zakończeniu II wojny światowej, więc bardzo blisko naszych czasów.
Patmos była centrum nie tylko rozmaitych rozgrywek, powiedzmy, i konfliktów, no ale też miejscem ostatnich lat życia Jana. Co takiego się wydarzyło, że tam trafił? Dlaczego właśnie tam? A przede wszystkim, co wiemy na temat wydarzeń w życiu Jana właśnie na wyspie Patmos?
Jedną z pierwszych wersetów ostatniej księgi Nowego Testamentu, czyli Apokalipsy Janowej, czytamy tam, że ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Jan mógł tutaj przybyć z Efezu lub Miletu. To były dwa takie wielkie miasta greckie. Efez był stolicą całej prowincji Azji Mniejszej wówczas rzymskiej, które były zresztą położone nad brzegami Morza Efeskiego. Efez był oddalony tylko od Patmos 90 km w linii prostej. Milet jeszcze bliżej 62 km. Patmos było prawdopodobnie takim, to wiemy z różnych zapisków, danych historycznych, wykopalisk archeologicznych, tam znaleziono taką na górze Kasteli, taką twierdzę, rzeczywiście akropol starożytny. Było taką twierdzą broniącą wejścia do portu w Milecie, który był wtedy jednym z ważniejszych rzeczywiście miast. I możemy przypuszczać, że Jan, który był w Efezie, mógł się udać do Miletu, żeby tam prowadzić jakąś działalność ewangelizacyjną. Tam mógł zostać aresztowany, co było normą, za wzniecanie jakiegoś tutaj rozruchu, jak to zwykle było, kiedy się pojawiali chrześcijanie, to zawsze potem w synagodze dochodziło do sporów o mesjańską tożsamość Jezusa i mógł zostać zesłany właśnie na tę wyspę, która należała tak naprawdę do tego miasta Polis Miletu. Są różne oczywiście nasze domysły, dlaczego on tam mógł być, bo jak wiemy, ma przeróżne hipotezy. Jan mógł tam chcieć głosić Ewangelię na wyspie, niektórzy twierdzą, ewangelizując jej mieszkańców, co się wydaje dość dziwne, bo wyspa przecież nie była jakąś wielką, to byli tam weterani, bardzo lojalni w stosunku do Miletu. I to była jedna z przecież z tysiąca wysp, w żaden sposób znacząca. No poza tym, że była tam świątynia Artemidy, no ale cóż, takich wysp z różnymi sanktuariami było wiele. Niektórzy uważają, Jan mógł być zmęczony, mógł tam szukać odosobnienia na tej wyspie, by słuchać, prawda, słów Boga, oddawać jej jakieś medytacje, modlitwie. Mógł się udać na wyspę z powodu jakiegoś impulsu wewnętrznego. Niektórzy też chcą widzieć tam taki moment, w którym Jan chciał się oddać działalności pisarskiej. Chciał tam spisać, edytować wcześniej otrzymane wizje w takim miejscu, rzeczywiście troszeczkę oddalonym od gwaru miasta. Ciekawa hipoteza, to Amerykanie tacy, Boxall z Oxfordu i wykładający teraz na Yale University, taką wysunął hipotezę. Jan mógł się udać na wyspę także po to, by tam w ciszy odosobieniu, tak mówiłem, spisać, ale też niektórzy uważają, mógł tam dobrowolnie uciec w celu uniknięcia represji ze strony nieprzychylnych chrześcijanom władz. Ale najbardziej taka popularna, bym powiedział, to jest hipoteza, że Jan po prostu został skazany i tutaj może być skazany na śmierć, zamiast egzekucji wybrał zesłanie. Mógł być przymusowo zesłany na wyspę z powodu właśnie, no wiadomo, swojej działalności ewangelizacyjnej. I teraz są przeciekawe różne pomysły, co to była rzeczywiście za kara, bo to jest taka najsensowniejsza, byśmy powiedzieli, hipoteza. Mógł zostać skazany na śmierć i wybrał zamiast tej kary dobrowolne wygnanie do wskazanego przez siebie miejsca. Druga możliwość, jak znamy kulturę rzymską starożytną, że Jan został skazany na deportację, które wiązało się z dożywotnim zesłaniem do precyzyjnego miejsca i utratą wszelkiej własności, wszystkich praw, w tym gdyby ktoś był obywatelem rzymskim, to tracił także to obywatelstwo. Jest jeszcze trzecia możliwość, że Jan został skazany na relegatio in insulam albo relegatio ad insulam, czyli wydalenie na wyspę. Taka kara relegatio była dożywotnia lub czasowa i zazwyczaj nie wiązała się z utratą obywatelstwa rzymskiego i utratą własności, czyli mógł ją zatrzymać. Jest jeszcze czwarta możliwość ciekawa, że Jan został skazany na relegatio ab, czyli dożywotnie lub czasowe wydalenie z terytorium swojego zamieszkania. To jest ciekawa sytuacja, bo światopisów pisarzy wczesnochrześcijańskich najbardziej ona odpowiada, bym powiedział, tej sytuacji Janowej. Bo Tertulian czy święty Hieronim, oni opisując zesłanie Jana na Patmos, to są wczesnochrześcijańscy pisarze, używali terminów relegatur albo relegatus, co miałoby wskazywać na takie skazanie, na takie wydalenie na wyspę. Jest jeszcze inna ciekawa możliwość. Mianowicie Rzymianie stosowali coś takiego jak damnatio ad metalla, czyli przymusowa praca w kopalniach lub w kamieniołomach. Jest taki autor starożytny, Wiktoryn Spetał, zmarł w 304 roku. I on w swoim komentarzu właśnie do Księgi Apokalipsy stwierdza, że Jan był na wyspie Patmos i tam był skazany na kopalnię przez cesarza Domicjana. I tam według tego naszego Wiktoryna miał widzieć Apokalipsę, którą opublikował po swoim zwolnieniu po śmierci cesarza. Kara ad metalla to była najcięższa po karze śmierci. Ona była przeznaczona zasadniczo dla plebejuszy, niewolników. Adam Sikora, profesor z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, on tak bardzo sugestywnie opisał taką karę. Stosowana często wobec chrześcijan w okresie prześladowań, głównie na Sardynii, na Cyprze, w Palestynie, w Egipcie. I po wyroku skazanego biczowano, piętnowano na czole, rękach lub nogach, zakuwano w kajdany. Jeśli jednak był chrześcijaninem, taki niewolnik miał także często przypalane ścięgna lewej nogi, a nawet wykuwano mu oczy. Na ad metalla skazywano papieże, między innymi papieża Klemensa I, Kaliksta I, Poncjana. I co ciekawe znowuż, to pod koniec IV wieku cesarz Valens skazywał ad metalla katolików, a on sam był arianinem, czyli nawet te spory takie o różne wierzenia, powiedzmy dogmatyczne spory, co jest herezją, co nie jest herezją, skutkowało czymś takim. Chrześcijan skazanych na tę karę uważano w kościele za męczenników.
Chyba Janowi oszczędzono tych potworności, bo nie funkcjonuje wedle naszej wiedzy jako męczennik. Raczej akurat te formy kar go ominęły. Pewne jest, raczej nie przybył tam dobrowolnie. Ta jego obecność na wyspie Patmos była jakąś postacią kary.
Tak, to było zesłanie. Ja mam taką hipotezę, za którą idę z też innymi autorami, że ewangelizował w Milecie i tam został zatrzymany i skazany na odosobnienie właśnie na tej wyspie zależnej od miasta, od tego polis Milet. Co prawda na Patmos istniały kamieniołomy, ale to rzeczywiście nie wydaje się sensowne, dlatego że ja był w bardzo podeszłym wieku też w tamtym czasie.
Za kilka chwil wracamy do naszej rozmowy. Dziś w programie rozmowy o historii greckiej wyspy Patmos i niezwykłych wydarzeniach z nią związanych. Naszym przewodnikiem jest ksiądz profesor Adam Kubiś, biblista. Słuchają Państwo audycji.
Pisma i znaki.
Istnieje apokryf, który powstał, to jest też dobre pytanie, kiedy, jak to zwykle z apokryfami, nie ma tam żadnej daty, więc możemy tylko się przypuszczać, domyślać, patrząc na to, co tam jest w nim zapisane. Więc mógł powstać między V a początkiem VII wieku, dlatego że cytowany jest, prawda, w VII wieku, około 630 roku. Taki apokryf napisany w języku greckim, zachowany w kilku rękopisach. Znane są też przykłady na inne języki, te arabskie, armeńskie, etiopskie i tak dalej. Nazwijmy go Dzieje Jana Pióra Prochora. Prochor to był diakon Kościoła Jerozolimskiego, jeden z tych siedmiu. I on opisuje życie tego naszego Jana właśnie na tej wyspie. To wszystko się zaczyna ciekawie od Jerozolimy, kiedy tam apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego losują kraje, gdzie mają ewangelizować. Jan wylosował, że ruszy w kierunku Azji Mniejszej. Zaprotestował, strasznie się tego bał. No ale później się zreflektował, że nie wypada, więc tam spotyka go za to kara, dlatego że w czasie rejsu okręt zatonął, co właśnie zinterpretowano jako kara za niechęć, lęki, zwątpienie Jana w czasie losowania. On tam wyruszył razem z tym Prochorem oczywiście, ale rozdzielili się, wiadomo, w czasie tego zatonięcia ci nasi rozbitkowie, więc dotarli do Efezu na własną rękę. Prochor dotarł tam pieszo, a Jan, podobnie jak prorok Jonasz, został wypluty przez morską falę na brzeg morski nieopodal Efezu. No i tutaj, jak już czytamy o tym wypluciu przez morską falę w pobliżu Efezu, to już zaczyna się nam, prawda, budzić taka wątpliwość co do faktyczności różnych opisów, które znajdujemy w tym apokryfie. Jest tam spora taka mieszanka fantazji i fikcji, ale ten apokryf akurat no, też musi zawierać jakąś tam część prawdy, jak to w takich apokryfach. Więc on opisuje pobyt Jana później w Efezie samym, gdzie tam też są przeciekawe historie. Dlatego, że obaj trafiają jako pracownicy łaźni pod władzę przełożonej niejakiej Romany. Opis tej osoby jest też niezwykle barwny, bo pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka myśli z tego apokryfu, że oto kobieta wyglądająca na mężczyznę. Miała ona sobie powierzoną łaźnię i była niepłodna. Dzieliła więc los mułów z powodu obfitości swego ciała. Odważała się ona bić mocno własnoręcznie swoich najemników w łaźni, to też nikt nie odważył się tam pracować, czyli też okładała ich, prawda, fizycznie swoimi pięściami. Mówiło się bowiem, że gdyby ona poszła na wojnę, to rzucałaby kamienie, nie chybiąc. Przez jej ciało jednak przebijała raczej mądrość niż brzydota. Więc ta czuła i budząca sympatię Romana doświadcza tam naszych dwóch bohaterów, Jana i Prochora. Doznają tam wielu upokorzeń, przemocy fizycznej, pracują tam jako niewolnicy. I pewnego dnia w łaźni umiera młodzieniec o imieniu Domnos, syn właściciela łaźni. I Jan, jak to Jan, dokonuje wskrzeszenia. No oczywiście w efekcie pani Romana, jak i cały dom tego właściciela łaźni, poważonego obywatela Efezu, się nawracają, więc taki jest piękny, można powiedzieć, happy end. Ale niestety to wspaniałe wskrzeszenie i ten cud i to nawrócenie spowodowało oczywiście zawiść i nienawiść mieszkańców Efezu, którzy są tam, prawda, oddani kultowi pogańskich bogów. No więc Jana i Prochora spotykają prześladowania. Tak czy inaczej, oni zostają w ramach tych prześladowań skazani na wygnanie. Właśnie na wyspę Patmos. I tam się zaczyna cała ciekawa historia. I właśnie większa część tego apokryfu prawdopodobnie napisał to ktoś, kto jakiś świecki człowiek, dlatego że takich dużo wątków takich rodzinnych, czyli możliwe, że jakiś mąż. I on opiera się na świadectwach różnych pielgrzymów, którzy pielgrzymowali na wyspę Patmos. Ewidentnie nie był na wyspie, dlatego że podaje bardzo nierealistyczne odległości między poszczególnymi miejscami, miejscowościami. Często nazywa takie małe wioseczki polis. Tak naprawdę nie było żadnego polis, było jedno takie centrum. To się nazywa Góra Castelli dzisiaj, tam gdzie był Akropol. Nie było tam żadnych miast. Choć samo Patmos w tym czasie było dość znaczące w takim sensie, że było tam gimnazjum, czyli miejsce do ćwiczeń fizycznych. Był hipodrom, czyli do wyścigów konnych. No było kilka świątyń. Są takie wątki, ja bym powiedział, bardzo realistyczne, dlatego że mówi się, że Jan, jako ten właśnie staruszek, wylądował tam w domu pewnego poważanego mieszkańca tej wyspy. On jakby zamieszkał jako taki, powiedzmy, w takim areszcie domowym. No i znowuż ciekawa historia. Syn tego właściciela też cierpi na jakieś choroby, na jakieś dręczenia. I mamy kolejne uzdrowienie. Znowu się zaczynają sprzeciwy. Tu jest z jednej strony entuzjazm tłumu, który chce i za Janem. Też chcą uzdrowień. Kapłani Apollina chcą znowuż zabicia tego Jana. Dochodzi takiego wręcz takiego testu nad brzegami Morza Egejskiego. Jeden z kapłanów właśnie Apollina, który jest jakiś taki opisany zupełnie demonicznie, bym powiedział. Kynops. On wysyła złe duchy do walki z tym Janem. Stają nad brzegiem morza. Pinops miał takie ciekawe właściwości, że potrafił nurkować w morzu, co może dla starożytnych było czymś wyjątkowym rzeczywiście. Potrafił tam pod wodą przebywać bardzo długo. Miał w ten sposób jakoś budować, nie wiem, sympatię, uznanie, podziw tych mieszkańców wyspy, udowadniając, że on jest tym, nie wiem, posłańcem prawdziwych bogów tutaj. No i Jan, stojąc tam na brzegu, związany w kajdanach, miał się temu przyglądać, całemu temu testowi. No i ten człowiek nie wypłynął w pewnym momencie. Pozostał w tych toniach morskich. Mieszkańcy jakby trwali tam, to jest w tym apokryfie powiedziane, przez godziny, nawet cały dzień, czekając, aż on tam wypłynie, nie wypłynął. Tak czy inaczej, Jan, który był świadkiem tego wszystkiego po trzech dniach, proszę sobie wyobrazić, kiedy oni czuwali, żeby on wypłynął, ten Kynops, on nie wypłynął. Jan zostaje w końcu uwolniony i jest jakby takie uznanie, że jestem wysłannikiem prawdziwego Boga. W głównym porcie dzisiejszej wyspy o nazwie Skala, taka miejscowość, znajduje się w głębi skała. Ona jest pod taflą morza jakieś 3 metry i według miejscowych oczywiście tradycji mówi się, że to jest skała Kynopsa, że zamienił się w skałę i tam sobie trwa. Ciekawe, że nawet w czasie II wojny światowej hitlerowcy, którzy też tam oczywiście zrobili swój port, chcieli wysadzić tę skałę, nie byli w stanie tego zrobić. Jako, że jest to wyspa wulkaniczna, tam się wydzielają jakieś gazy, jest tam nieprzyjemny odór, więc wszystko to ma taką aurę, prawda, nadzwyczajności, takiego trochę demonicznego odblasku w tym wszystkim.
Co do samego spisywania apokalipsy i temu, co towarzyszyło pracy nad księgą, doświadczenia Jana miały miejsce właśnie w tych ostatnich latach życia i na wyspie. No jest taki przekaz, że doznawał objawień, potem tu spisywał. Co więcej na temat też jednak bardzo tajemniczych zdarzeń możemy powiedzieć, właściwie przypuszczać chyba bardziej, opierać się na pewnych przekazach.
To prawda. Znaczy jak się czyta Apokalipsę, to można takie dwa podejścia zastosować. Mianowicie wiadomo, że każda wizja jest też przefiltrowana przez nasz umysł, naszą wiedzę, nasze doświadczenie, naszą osobowość. I jest tam taki duży element indywidualny, subiektywny tego wizjonera, można powiedzieć. Jest jakaś tam obiektywna informacja, powiedzmy, boska, tak nazwijmy, z objawienia, ale też jest przefiltrowana, wyrażona przez nasze tutaj kategorie danego człowieka.
I bierzemy też poprawkę na czas, kiedy to dany tekst był spisywany, gdy powstawał. Współczesność, a teksty, które bierzemy na warsztat, też trzeba mieć wzgląd na to.
Oczywiście. Więc na przykład jak się czyta listy do 7 kościołów, to jest początek Apokalipsy, 2 rozdziały, 2, 3, to ewidentnie jak się zna historię każdego z tych 7 miast, no to można bardzo wiele ciekawych wniosków wyciągnąć. Na przykład otrzymuje takie słowo Jan, że masz być gorący albo zimny. Jeżeli jesteś letni, to cię wypluje z moich ust. No i ciekawe jest to kierowane do Laodycei, miasta, gdzie rzeczywiście wodociągi doprowadzały wodę z Hierapolis. Tam były gorące źródła i ta woda była rzeczywiście gorąca, ale ona przez kilka kilometrów transportu stawała się letnia. I gdyby ktoś pił tę wodę prosto z wodociągu w Laodycei, rzeczywiście ona powodowała wymioty. No ona była wysoko zmineralizowana i jeszcze była właśnie letnia. Dlatego trzeba było ją albo podgrzewać, albo schłodzić i dopiero taką pić. Więc nawet tego typu detale, one nam pozwalają lepiej zrozumieć ten tekst. Więc jest takie podejście, nazwijmy to archeologiczno-geograficzne do Apokalipsy i głównie to jest stosowane do tych pierwszych 2 rozdziałów, dokładnie 2 i 3, gdzie są te listy do 7 kościołów. Ale to jest coś ciekawe, to przecież nagle ten Jan przecież znajduje się na tej wyspie, Apokalipsy ma 21 rozdziałów, więc kolejne potężne partie tekstu nie są związane już z żadnym z tych 7 miast w Azji Mniejszej, prowincji rzymskiej, ale można powiedzieć z tą wyspą Patmos. I nikt się nie pokusił dotychczas, bym powiedział, o takie podejście, żeby zbadać historię, geografię, kulturę tejże wyspy i spróbować znaleźć jakieś paralele pomiędzy właśnie tą wiedzą, jaką możemy zdobyć, także na podstawie tego apokryfu na przykład, bo tam jest też dużo takich informacji na temat życia tej wyspy, i skonfrontować te informacje z tekstem Apokalipsy. Oczywiście ta idea, taka hipoteza takiej konfrontacji powstawała w XIX wieku. Dlaczego? Że dopiero w XIX wieku zaczęto podróżować na wyspę Patmos. Tak mówię, wcześniej to było bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne z powodu przeróżnych rzeczy. Właściwie ruch pielgrzymkowy, który tam istniał może w okresie bizantyjskim, on totalnie zaniknął, prawda, później w okresie tak, kiedy to cesarstwo się chyli ku upadkowi i piraci, Saraceni i tak dalej przez 400 lat praktycznie, prawie bezludna. Więc dopiero w XIX wieku pojawiają się pierwsi podróżnicy europejscy, czy ze Stanów Zjednoczonych, i zaczynają, prawda, czytać Apokalipsę w tych miejscach, rozmawiać z tymi mnichami, którzy tam są od 1000 lat, prawda, od 1088 roku. I zaczynają różne powiązania robić między tekstem Apokalipsy a tą wyspą. Co możemy zaproponować? Na przykład morze. Wyspa jest mała, skalista, górzysta, oblana ze wszystkich stron morzem. No i to jest widok, który kontempluje Jan każdego dnia. I on mógł się stać inspiracją dla kilku opisów obecnych w Apokalipsie. Na przykład czytałem w 6 rozdziale. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, wszelka góra i wyspa z miejsc swych poruszone. Albo w 8 rozdziale czytamy, zatrąbił drugi anioł, do morza wrzucono jakby wielką górę płonącego ognia i trzecia część morza stała się krwią. Jak się stoi na najwyższym punkcie wyspy Patmos, to jest taka góra Eliasza, no to rzeczywiście widać prawie 36 wysp różnych i to są jak takie kamienie wrzucone, można powiedzieć, w morze. W 10 rozdziale czytamy, potężny anioł nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. W linii prostej jest powiedzmy 90 kilometrów do Efezu, ale do Miletu jest tylko 62 kilometry. Widać Turcję, prawda? Widać ten ląd stały przy dobrej pogodzie. W 16 rozdziale jest takie zdanie, zatonęły też wszystkie wyspy i nie znaleziono żadnej góry. To ma niesamowity wydźwięk, jak się stoi na Patmos i się widzi prawie tych 40 wysp dookoła. W 19 rozdziale czytamy i usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos mnogich wód, jakby głos potężnych gromów, które mówiły Alleluja, bo zaklewał Pan Bóg nasz Wszechmogący. I ciekawe tam jest w Apokalipsie coś takiego, że w czasach tego nowego Jeruzalem, na końcu czasów, nie będzie już morza. 21 rozdział. Bardzo dziwna informacja, jak to nie będzie już morza. Morze pojawia się aż 26 razy w Apokalipsie i ktoś nawet stwierdził, że to jest wręcz dominujący motyw księgi. Nie będzie morza, to znaczy nie będzie już tego, co mnie oddziela od Efezu. Tego, co mnie oddziela od kościoła, bo wyspa ta mała jest miejscem zesłania, moim więzieniem. To, co mnie oddziela, jest morze, którego nie mogę sam przebyć, bo nie mogę wsiąść na statek bez zezwolenia władz. Nie będzie tego morza, mogę z suchą stopą przejść. Poza tym w myśleniu żydowskim judaistycznym morze to jest niebezpieczeństwo. Oni nie byli żeglarzami, oni byli nomadami, mieszkańcami gór albo mieszkańcami pustyni. Żydzi unikali żeglugi. I dla nich może było takim siedliskiem rzeczywiście demonów, można powiedzieć, niebezpieczeństw przeróżnych. Jest taka inna ciekawostka jeszcze związana z wyspą, która ma swoje wyjaśnienia, jeżeli znamy topografię wyspy. To już Theodor Bent w 1888 roku zasugerował, że Jan mógł widzieć z Patmos erupcję wulkanu na wyspie Tera, czyli Santorini. Ta erupcja rozpoczęła się w roku 60 po Chrystusie. Widok ten mógł stać się inspiracją dla opisu wydarzeń towarzyszących otwarciu szóstej pieczęci, to jest 6 rozdział. Tam czytamy, że gdy otworzył pieczęć 6, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, słońce stało się czarne, jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. Na Patmos też kiedyś z ojcem Adamem Sikorą, który tam spędził wiele, wiele czasu, ma takie zdjęcia tego czerwonego księżyca. Więc czytamy tam w tym opisie, że gwiazdy spadały z nieba na ziemię, podobnie jak figowiec wstrząsany silnym wiatrem zrzuca na ziemię niedojrzałe owoce. Patmos jest w regionie sejsmicznie aktywnym, stąd trzęsienia ziemi są tutaj czymś normalnym. W Apokalipsie przynajmniej 5 razy jest mowa o trzęsieniu ziemi. Zresztą słynna erupcja też tego wulkanu na Santorini, to była ta najsłynniejsza, ta minojska, 1600 rok przed Chrystusem, ona sprowokowała falę tsunami o wysokości między 35 a 150 metrów. Więc sobie wyobraźmy taką wielką ścianę wody, która nagle zsunie w kierunku wyspy. Wysokość warstwy materiału piroklastycznego na samym Santorini ma 200 metrów. Tych osadów wulkanicznych, pyłów, które opadały później. Ta fala tego tsunami Santorini, ona zniszczyła całą tą kulturę minojską na Krecie. Tak naprawdę uderzyła w wyspę.
Przed nami jeszcze ostatnia część historii greckiej wyspy Patmos, o której dziś mowa w naszym programie.
Pisma i znaki.
Opisywał ksiądz historię tej wyspy, oczywiście wybrane wątki. Bardzo wiele rzeczy tajemnych, niewyjaśnionych, mogących być przedmiotem i będących przedmiotem badań naukowców przeróżnych, teologów również.
Mamy trzy takie miejsca, myślę. To jest klasztor Grota Apokalipsy, klasztor Jana Teologa oraz tak zwaną Patmiadę, czyli tą słynną szkołę. No zacznijmy może od tej ostatniej właśnie szkoły. Ona była ufundowana w 1713 roku, szkoła filozoficzna i teologiczna. To był taki dla nich nazywany wręcz uniwersytetem. To było jakby takie przejęcie tradycji starożytnych Aten. Pod panowaniem tureckim no nie było żadnej, powiedzmy, edukacji w języku greckim. I rzeczywiście w 1853 roku Lacroix nazwał tę szkołę uniwersytetem archipelagu. Przez tę szkołę przewinęło się bardzo wiele znanych postaci, między innymi ludzi, którzy byli później odpowiedzialni za powstanie niepodległego państwa greckiego. I to jest coś, co jest taką dumą Greków, oni zwają to Patmiadą. Drugim takim miejscem to wspomniana Grota Apokalipsy. Też ktoś może zapytać, no dobrze, skoro wyspa była niezamieszkała, nie wiem, od VI wieku w wyniku działalności piratów do właściwie XI wieku, kiedy tam się osiedlili mnisi, to skąd wiemy, że właśnie w tej grocie, a nie innej grot tam nie brakuje, miały miejsce te objawienia. Rzeczywiście święty Chrystodulos, który zakładał ten klasztor, wygnany zresztą przez Turków z Azji Mniejszej, on też modlił się, przez 40 dni pościł, no ale starał się jakby też znaleźć to miejsce, wiedział od jakichś tam nielicznych ludzi, którzy tam pozostali, o tej tradycji tutaj przebywania Jana. W jednej z grot znalazł, on szukał tych różnych grot, przeszukiwał je, można powiedzieć, że przeczesywał wyspę, znalazł po prostu znaki wczesnochrześcijańskie. I ten klasztor Apokalipsy po dziś dzień, on oczywiście został rozbudowany, ma tam różnych kilka kościołów, różnych kaplic. Tak więc w tym klasztorze Apokalipsy, grota Apokalipsy znajdują się miejsca związane z tą wizją, miejsce, gdzie miał leżeć, miejsce, gdzie miał spoczywać jego głowa, jego łokieć, pulpit, na który miał wręcz spisywać Prochor tę wizję. Trzecim takim miejscem to klasztor Jana Teologa, położony w najwyższym miejscu wyspy. No obok jest ta wyższa troszeczkę wyspa proroka Eliasza, ale to jest na miejscu dawnej świątyni Artemidy starożytnej. Klasztor założony przez Chrystodulosa w 1088 roku z potężną biblioteką, jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o takie rękopisy Pisma Świętego. Tam się zachował tak zwany kodeks purpurowy, czyli wyprodukowany w kancelarii cesarskiej w Konstantynopolu. Kodeks zawierający Ewangelię Marka, cały jest w purpurze, zapisany srebrem, a nomina sacra, czyli imiona boskie, jak Chrystus, Bóg, Ojciec, Syn, zapisane są złotem. Zachowało się kilka kart. No i sam klasztor jest przepiękny, taki bardzo malowniczy. Przepiękne są tam freski, freski ilustrujące historię Jana na wyspie, czyli zaczerpnięte z tego apokryfu. Spotkanie z wyspą Patmos jest siłą rzeczy naznaczona, no nie boję się użyć tego słowa, urzekającym pięknem Morza Egejskiego. Bo w jakimkolwiek kierunku powędruje nasz wzrok, napotykamy na błękit morza. Taki najważniejszy pisarz i filozof grecki XX wieku, Nikos Kazantzakis, zmarł w 1957 roku, napisał takie ciekawe zdanie, że szczęśliwy jest człowiek, który przed śmiercią miał szczęście podróżować po morzach egejskich. Nigdzie indziej człowiek nie może przejść tak łatwo od rzeczywistości do snu. I mam wrażenie, że pobyt na wyspie Patmos, która według wielu jest najpiękniejsza, z pewnością też najlepiej znana spośród tych najmniejszych wysp Dodekanezu, nie mówię o Rodos. Patmos ma wyjątkową atmosferę, która od razu udziela się wszystkim goszczącym na niej przybyszom. I pisząc o Apokalipsie Janowej, jeden z egzegetów amerykańskich stwierdził, że koniec Apokalipsy nie jest wydarzeniem, ale jest osobą. Znaczy Apokalipsa nie tyle opisuje wydarzenie końca świata, co osobę, która jest alfą i omegą, prawda? Początkiem i końcem wszystkiego. I mam wrażenie, że byłoby tragicznym nieporozumieniem, gdyby spotkanie z wyspą Patmos było jedynie nawiedzeniem miejsca, wydarzeniem ograniczonym do poznawania geografii, historii, no urzekającej, intrygującej. Bo Patmos to jest nie tyle miejsce, co to doświadczenie osoby. Jak mówi taki Robert Lux, to był taki poeta amerykański mieszkający na wyspie. Stojąc na Patmos, kładziemy stopy w miejscu, w którym łaska może spływać. On tak ładnie powiedział, put yourself in a place where grace can flow, gdzie łaska może płynąć. Patmos jest takim miejscem.
Dziękuję za spotkanie, za opowieść. Ksiądz profesor Adam Kubiś, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie I co nie bez znaczenia dla tej całej historii, autor książki Patmos, geografia, historia, apokryfy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Tak kończy się dzisiejsze wydanie audycji Pisma i Znaki. Realizacja akustyczna Jakub Szawara. Przygotowanie, prowadzenie, oprawa muzyczna Alicja Karłowska. Do usłyszenia. Dziękuję za wspólny czas.